My na początek poranka wnet biegniemy do Kijowa, tam jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo.
Halo?
Jest, słyszymy się. Dzień dobry. No to chyba rzeczywiście jest dzień dobry, przynajmniej tak to wyglądało w ostatnich dniach i godzinach, chociażby wizyta prezydenta Zełenskiego w Chersoniu, trochę niespodziewana, ale bardzo emocjonalna, bardzo radosna, jak Kijów cały czas żyje tym, że Cherson znowu jest pod kontrolą Ukrainy.
No, tak, 100% radosno to wygląda i świętujemy, można tak powiedzieć. I tak to jest też na ulicach Chersonia, ale no, było też nieprzyjemnie, kiedy na przykład naszym kolegom z redakcji CNN-u i innych redakcji zabrano akredytację za to, że oni przyjechali tam i robili swoją pracę, a za to u nich zabrano akredytację, że po prostu przyjechali i niby bez pozwolenia to robili. No a akredytacja od Ministerstwa Obrony Ukrainy to jest pozwolenie, moim zdaniem. No i teraz jest już skandal związany z biurem prezydenta, żeby tą akredytację oddać naszym kolegom i nie tylko z redakcji CNN-u, a i z redakcji Ukraińskiej Prawdy i tak dalej, i tak dalej. Także jest troszkę nieprzyjemnie, ale mam nadzieję, że ten skandal będzie rozwiązany.
Rzeczywiście do samego Chersonia trudno z dziennikarzom wjechać. Było takie kilka godzin, kiedy chociażby korespondent telewizji Polsat News wjechał do Chersonia, potem musiał z niego wyjechać, ale po tych kilku godzinach, kiedy dziennikarze mogli tam być, relacjonować wydarzenia, to zostało uniemożliwione. To mamy ten jeden skandal informacyjny, bardzo ważny zresztą, bo warto dla Ukrainy pokazywać, że to jest jednak walka demokracji, która szanuje prawa, z dyktaturą, która tych praw nie szanuje. I stąd ten skandal z dziennikarzami może być tak groźny dla strony ukraińskiej. A militarnie jak to wygląda? Wczoraj sztab ukraiński podał, że w związku z trudną sytuacją humanitarną w obwodzie ługańskim siły okupacyjne planują przeprowadzić pełną ewakuację ludności cywilnej z Kremiennej, z Siewierodoniecka, z Rubiżnego również. Jakie dochodzą informacje z tego wschodniego odcinka frontu?
Na wschodnim odcinku frontu jest tak, że my wczoraj powiedziałem o tym, że odbiliśmy małą miejscowość Makijewkę. Makijewka, która znajduje się w Ługańskim obwodzie, bo jest wielka Makijewka, wielkie miasto Makijewka i jeszcze tej Makijewki my nie odbiliśmy, nie wyzwoliliśmy, ale mam nadzieję, że sukcesy na naszym froncie północno-wschodnim pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem i myśleć o tym, że i ta Makijewka też zostanie wyzwolona. Ale jeszcze na chwilę przejdziemy Państwa na południe, gdzie jest informacja o tym, że na lewym brzegu Dniepru wojska ukraińskie wyzwolili kolejne miejscowości. I to jest niesamowite. To jest na półwyspie Kinburskiej, Kinburska Mierzeja, półwyspa, która znajduje się naprzeciwko miastowi Oczakowi. I to już można powiedzieć, że to jest Morze Czarne. Już po tym, jak Dnipr wpłynął w to morze, to tam znajduje się ta mierzeja Kinburska. I na tej Kinburskiej mierzeje też jest trzy miejscowości, które jeszcze należą do obwodu Mikołajowskiego. I wczoraj szef biura prezydenta Jermak na swojej stronie w Twitterze, no dwuznacznie, tak bez słów, ale takimi znaczkami to tak pokazał, że wszyscy zrozumieliśmy się, że Kinburn jest całkowicie nasz. I było nagranie, jak łudziami płyną nasi chłopcy tam na Kinburn. No, ta informacja, jeżeli ona wkrótce jest szansa, że ona potwierdzi się, ta informacja jest niesamowita, bo stąd akurat można rozwinąć też teoretycznie natarcie na lewy brzeg Chersońszczyzny. To jest moim zdaniem no, po prostu mega nowość.
Że tam też idzie cały czas mimo tego, że ten Dniepr, który tam ma czasami niemal kilometr, czasami 800 metrów, że to rzeka, którą bardzo, no duża rzeka, która się rozlewa, trudno ją tak z marszu przekroczyć, a to się wojskom ukraińskim udaje. Z drugiej strony też, dobrze, skoro jesteśmy przy południowym froncie, to też są informacje, że Rosjanie bardzo mocno fortyfikują Melitopol, tak jakby spodziewali się ataku z kierunku Zaporoża.
Dokładnie tak, bo to jest logicznie i logicznie jest to, że potęga, która była na prawym brzegu w obwodzie chersońskim, to ona była po prostu przerzucona do innych części i zwłaszcza tam do Melitopola, do też pod Mariupol. I teraz być może pomaga też w natarciu na Wugledar, bo tam trwają bez końca walki i są walki uliczne w miejscowości Pawliwka, która znajduje się, to jest ostatnia miejscowość przed Wugledarem. A Wugledar dla Rosjan jest bardzo ważny z tego powodu, że on znajduje się blisko od jedynej kolei, którą oni zaopatrzują swoje wojska w Chersońszczyźnie, w Melitopolu też i w Mariupolu. Także oni próbują wziąć ten Wugledar, ale jeżeli uda się naszym chłopcom pójść tam na lewy brzeg, to łamie wszystkie ich plany.
To wróćmy na ten front wschodni, bo tam Rosja zdaje się szuka jakichś sukcesów, idzie na Bachmut między innymi, z jednej strony wycofuje ludność cywilną z części miast przy obwodu Ługańskiego i Donieckiego, a z drugiej strony tam próbuje jakichś sukcesów. Na ile sytuacja dookoła Bachmutu jest niebezpieczna, na ile jest możliwość, że Bachmut będzie otoczony?
Możliwość taka jest, trzeba powiedzieć szczerze, bo teraz walki idą już na obrzeżach tego miasta, podzielonego niewielką rzeczką i na lewym brzegu tej rzeki już jest wróg i tam toczą się walki, tylko większa część Bachmuta jest za rzeką na prawym brzegu i to jest absolutnie pod kontrolą wojsk ukraińskich, ale wróg próbuje wziąć to miasto w kleszcie z północy i z południa. I tam akurat toczą się najbardziej zacięte walki, tylko naszemu wojskowi już kilka miesięcy udaje się tam powstrzymywać te ataki, ale bardzo wielkim kosztem. Kosztem żyć i zdrowia naszych żołnierzy. Ale ja mam też nadzieję na to, że wojska ukraińskie, które teraz byli na prawym brzegu Chersońszczyzny, teraz zostaną też przerzuceni, też być może tam na Bachmut, na inne części Donbasu, być może też na Siewierszczyznę, czyli na front w obwodzie Ługańskim i Charkowskim i tam pomogą naszym albo odbić te ataki wroga, albo pójść jeszcze dalej.
To w takim wypadku, skoro sytuację militarną mniej więcej mamy opisaną, to jeszcze to pytanie dotyczące, a nie, jeszcze militarnie jedna informacja, która wczoraj się pojawiła w polskich mediach, nie wiem, czy też jest odnotowana na Ukrainie i czy bardzo, też ukraiński sztab podał, że na Białorusi ogłoszono przetarg na wydrukowanie 50 tysięcy kart mobilizacyjnych, tak jakby jednak siły białoruskie, może i nie mrawo, ale jakieś działania w kierunku ewentualnego włączenia się do wojny wykonywały.
Tak, my mamy taką informację i odnosimy się do niej całkiem poważnie, bo dużo ludzi i ludzi wojskowych twierdzi, że Wszystko wskazuje na to, że takie wtargnięcie ze strony białoruskiej do Ukrainy może być nieuniknione. Także w dwóch kierunkach. Znów na Kijów w jednej części i drugie gdzieś na Wołyniu, być może spod Brześcia. Także i dlatego na przykład dzisiaj w Kijowie ogłoszono manewry i na ulicach można zobaczyć ciężki sprzęt na ulicach naszego miasta. Także my jesteśmy gotowi do takich też scenariuszy. Oczywiście bardzo ciężkich dla nas, bo to znów my będziemy w takim razie zmuszeni trzymać jeszcze na północno-zachodnim teraz końcu naszego kraju dużo wojska. No, ale Putin robi wszystko, żeby uniknąć nieuniknionej klęski, która jednak na niego czeka, ale on robi wszystko, żeby jednak spróbować skłonić Ukrainę chociażby do rokowań, bo te rokowania dla niego są po prostu arcyważne teraz, bo jeżeli będzie przerwa w działaniach wojennych na froncie, to Rosja uzyskuje wtedy taki potrzebny czas dla tego, żeby odpocząć chociażby trochę i zebrać nowe siły, żeby uderzyć z nowymi siłami w Ukrainę. I dlatego tych rokowań teraz nie wolno robić.
I to o tym też powiemy dzisiaj w poranku wnet, ale to już w innej rozmowie stawiamy kropkę w rozmowie z Dmytrem Antoniukiem. Słyszymy się jutro też o godzinie 7:10, ale to już zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk, a tymczasem redaktorze, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Godzina 7:26 jest na zegarach, na naszym zegarze w redakcji, mam nadzieję także na Państwa zegarach. To my może patrzę na naszą listę utworów, no i nie wypada dzisiaj nie zagrać utworu jednego z najbardziej znanych polskich piosenkarzy XX wieku. Jerzy Połomski odszedł wczoraj, 14 listopada, w wieku 89 lat. Wokalista, którego utworach bawiło się i pokolenie moich rodziców, a może i pokolenia jeszcze starsze i jeszcze młodsze. Niemniej Jerzy Połomski na pewno ma niezatarty i nietrwały swoje miejsce i swój ślad i w ludzkich sercach i w historii polskiej muzyki. To posłuchajmy Jerzego Połomskiego.